Nauka dla Ciebie, czyli co warto wiedzieć o uczeniu się. Zapraszam do wysłuchania audycji nagranych w ramach programu Nauka dla Ciebie. Dlaczego elektronika i urządzenia z ekranami tak silnie wpływają na nasze życie? Porozmawiamy dziś o tym, jak bycie online przez ponad rok może wpływać na sposób uczenia się. Moimi i Państwa gośćmi są Zuzanna Michalska z Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik i profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.
Pierwsze pytanie zatem to, jaki ślad zostawi w uczniach doświadczenie bycia online przez ponad rok?
No, jedyna uczciwa odpowiedź jest taka, że nie wiem. Natomiast są pewne rzeczy, o których wiadomo. Prawdopodobnie będziemy się różnić tutaj w ocenie skali zjawiska, ale jest rzeczą niewątpliwą, że edukacja online pozwoliła zdystansować się do samej edukacji w ogóle. Opowieści o tym, jak dzieci spędzają czas przed komputerem, że równolegle grają, że równolegle czatują, że równolegle toczy się wiele różnych form aktywności, podczas gdy ten nauczyciel próbuje tam realizować tą swoją lekcję online, no jest tyle, że trudno po prostu je zignorować całkowicie. Więc jak ja słyszę pytanie, jak program wpływa na nasze zachowanie, to myślę o tym w taki sposób, że siedzenie przed tym komputerem ułatwiło młodzieży dostęp do szeregu przyjemności, nagród społecznych, które byłyby niedostępne w realnej sytuacji edukacyjnej. Wtedy, kiedy byłyby w klasie, wtedy, kiedy byłyby w szkole. Bo można przełączać ekrany, bo można mieć otwartych wiele zakładek w przeglądarce internetowej, bo można wtedy, kiedy coś się dzieje, co nie wymaga bezpośrednio mojej aktywności, tak, akcji na lekcji z kimś pogadać.
Dorośli się też tego nauczyli.
Dorośli się tego, oczywiście, że tak. Tylko, że skutki, które będziemy obserwowali u dorosłych, prawdopodobnie nie będą miały takiego efektu, o którym rozwojowi psychologowie mówią, organizacyjnego. Znaczy są dwa rodzaje efektów, o których zwykle się dyskutuje. Mianowicie jest efekt, który można nazwać aktywacyjny i efekt organizacyjny. Efekt aktywacyjny polega na tym, że jak coś się tu i teraz dzieje, to wpływa na przykład na nasze zachowanie. No na przykład jeżeli obserwujemy scenę agresji, to poziom hormonów stresu u nas rośnie. Rośnie gotowość także do zachowania albo agresywnego, albo ucieczki. Po czym jak przestajemy oglądać tą scenę, to wszystko wraca do normy. Natomiast efekt organizacyjny polega na tym, że w sposób trwały przeorganizowuje się układ nerwowy, nasze zachowanie i mimo, że to oddziaływanie ulega zakończeniu, to pewne zmiany w zachowaniu występują. Otóż młode organizmy mają to do siebie, że są bardziej plastyczne niż dorosłe. W związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia takiego efektu organizacyjnego, trwałego, jest wyższe niż w przypadku osób dorosłych.
Czyli uczniowie będą szukać przyjemności chodząc do szkoły na żywo? I będą ją zaspokajać w taki sposób,
Będzie niedostępna, to spodziewam się wyższego poziomu frustracji i powiedziałbym oprotestowania tej klasycznej sytuacji edukacyjnej. Po prostu dlatego, że zderzenie z tą prawdziwą szkołą będzie zderzeniem dosyć bolesnym.
Czy dobrze zrozumiałam? Chciałam się upewnić, bo to są niezwykle istotne rzeczy. Czyli tak, to doświadczenie, że przez rok mogę, słuchając czy uczestnicząc nawet w lekcji matematyki, czy geografii, czy polskiego, prowadzić równoległe życie, które daje mi dużo takiej bieżącej przyjemności, bo słuchając o kształtowaniu terenu jednocześnie prowadzę czat, a przy okazji zobaczę, czy nie pojawiła się w ulubionej grze nowa postać, na którą czekam już 12 godzinę. sprawia, że kiedy przeniosę się do szkoły na żywo, w której to jest niemożliwe, bo po prostu siedzę w ławce i już nie mogę tego wszystkiego robić, ta frustracja wzrośnie, dlatego że już się nauczyliśmy, czy uczeń się nauczył, że jest możliwe połączenie tych światów. Czy to o taki proces chodzi?
Że jest możliwe na bieżąco dostarczanie sobie łatwych przyjemności. Mhm. Znaczy, ja gdybym to miał przetłumaczyć na taki język ściśle psychologiczny, to ja bym powiedział tak, że przez brak kontaktów społecznych, przez ulokowanie tego procesu edukacji online, ułatwiliśmy naszej młodzieży takie uzależnienie się od natychmiastowych nagród, od natychmiastowych przyjemności, które dostarczają urządzenia elektroniczne. Bo przecież dlaczego gra jest taka fajna?
Bo w ogóle się coś dzieje, wystarczy nacisnąć i już jest
dokładnie
efekt.
Dokładnie. Jakakolwiek nasza akcja natychmiast dostarcza feedbacku od gry, czyli dostarcza czegoś, co ja nazywam wzmocnieniem sensorycznym, dostarcza nagrody. W związku z tym żaden żywy człowiek tak nie zadziała. Na reakcję żywego człowieka trzeba zaczekać, trzeba czasem zapracować, a czasem ten żywy człowiek nie odpowie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. W związku z tym przewidywalność zachowania tego żywego człowieka jest znacznie niższa niż gry. Więc ja bym powiedział tak, trudność tej realnej szkoły, prawdziwej, która pracuje w realnym środowisku społecznym po doświadczeniu pandemii, może być wyższa niż przed pandemią.
Co też tak sobie myślę i mam już w głowie następne pytania, ale to chyba oznacza, że ci dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy powiedzieli, zacznijmy od zbudowania relacji i radości bycia razem, oni zastosowali tak naprawdę bardzo sensowną prewencję przeciwko tej frustracji związanej z powrotem do szkoły.
Jestem całą duszą za tym, żeby włożyć wysiłek w to, tak jak uczynili to ci dyrektorzy i te zespoły pedagogów, o których pani wspomniała, aby szkoła dobrze się kojarzyła. Aby szkoła była miejscem dla dzieci, uczniów w ogóle przyjemnym. Żeby chciały po prostu włożyć ten wysiłek, zainwestować ten wysiłek polegający na tym, że trzeba rano się ubrać od stóp do głów i pójść do szkoły.
Przerażający jest trochę ten obraz uczniów, którzy tak wcześnie nauczyli się, jak rozumiem, dość skutecznie tak niekorzystnego dla ich rozwoju sposobu funkcjonowania. I zastanawiam się, czy jednak ta edukacja zdalna, edukacja online przyniosła istotne korzyści, które warto by było zachować także w trybie tradycyjnym.
Ja myślę, że to, co widzę, że faktycznie jakąś korzyść, którą widzę, to jest, i to, co też mówią nauczyciele, to jest wzrost samodzielności dzieci na różnych obszarach. To znaczy, oni musieli stać się bardziej odpowiedzialni niż to się dzieje w szkole, bo na przykład sami musieli przypilnować połączenie się na lekcje, sami musieli sprawdzić jakieś wiadomości, które nauczyciel przesyłał, albo nauczyć się wysyłania pracy domowej. I to w jakiś sposób, mam nadzieję, że z nimi zostanie. I tu mogę też podać przykład z zajęć pozalekcyjnych, z prowadzenia projektu badawczego na drodze z wielitkami.
I tu to był taki szkolny projekt badawczy,
to
tak?
To był szkolny projekt badawczy pomyślany do realizacji na żywo w klasie, że chętne dzieci hodują rozwielitki, stawiają jakieś pytanie badawcze i potem przez kilka tygodni czy nawet miesięcy szukają odpowiedzi na to pytanie badawcze. W związku z tym, że była druga fala pandemii, ten projekt przełożyliśmy trochę online, a trochę znaczy jakby był przewidziany, że zakończymy go na żywo. I każde dziecko hodowało te rozwielitki samo w domu. I teraz mamy dwie perspektywy. Dzieci powiedziały, że tak było nawet lepiej, ponieważ miały więcej właśnie odpowiedzialności. Każdy miał swój słoik, każdy musiał zadbać o to, żeby je nakarmić, nie przekarmić i w jakiś sposób się nimi zajmować. I ten chłopiec wyraźnie powiedział, no to ja nawet wolałem, że to ja miałem w domu ten słoik, bo gdybym ja był w klasie, to bym zapomniał, to już bym biegł na przerwę, miałbym dużo innych jakichś zajęć. A tak ja miałem ten słoik tylko dla siebie. Natomiast nauczyciele, no przynajmniej z tych kilku nauczycieli, którzy brali udział w projekcie, mówili, no to nie, było niedobrze, że te dzieci miały w domu te rozwielitki, bo ja nie mogłem ich przypilnować. I ja nie mogłem sprawdzić, czy oni zapisali dokładnie, co tam się dzieje, czy oni prowadzili notatki. Ja jak będę prowadził w przyszłym roku, mi się bardzo podobał ten projekt, na pewno będę prowadził, ale wtedy będę już mógł mieć wszystko pod kontrolą.
No, z technologią jest tak, że ona może być wykorzystywana dobrze i źle. I mnie się wydaje, że ten trening w wykorzystywaniu tych zdalnych metod nauczania bez wątpienia wzbogacił warsztat naszych nauczycieli. I ten trening nie powinien być zaprzepaszczony. To znaczy, ja sobie bardzo łatwo mogę wyobrazić, że to jest istotne wzbogacenie pracy nauczyciela. Tak? Znaczy, on może tutaj na przykład troszkę zindywidualizować. I jak myślimy o jakichś zajęciach wyrównawczych, o jakichś zajęciach zindywidualizowanych, to wykorzystanie tych technologii aż się prosi. Żeby tutaj ta zdalna komunikacja była wykorzystywana. Ona nie powinna zastępować prawdziwego, realnego kontaktu społecznego. Ona może być istotnym wzbogaceniem, ale nie powinna zastępować.
A ja myślę, tak jeszcze ciągle wracam do tej kwestii przyjemności uczenia się, no że oczywiście warto też zaprosić wystawy i zajęcia programu Nauki dla Ciebie. To taki jest naprawdę dobry wstęp na przykład jesienią czy zimą do tego, żeby w szkole było po prostu te bodźce i te przyjemności, o których tutaj pan profesor mówił, to żeby ich po prostu zaznać w swojej stacjonarnej, mam nadzieję, szkole. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi spotkania byli profesor Wojciech Pisula z Polskiej Akademii Nauk i Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik, a rozmowę prowadziłam ja, Ilona Iłowiecka-Tańska z Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik.
Podcasty Nauka dla Ciebie są realizowane i finansowane w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.